Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego wyznaczone na dzisiejszą 15. niedzielę po Trójcy Świętej są to słowa wyjęte z Ewangelii Łukasza. Jak macie Biblię, to poszukajcie 18 rozdział Ewangelii Łukasza. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, a będę czytał wiersze od 28 do 30. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 28-30. A Piotr rzekł: oto my opuściliśmy to, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś, Jezus, rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za tą dzisiejszą też obietnicę, jaką kierujesz do nas. Chcemy, Panie, tak ją zrozumieć, chcemy ją, Panie, przeżyć, doświadczyć i dlatego proszę Cię o to, abyś Ty przez Ducha Swego Świętego pobłogosławił każdemu z nas, bez względu na wiek, bez względu na przeżycia, doświadczenia, aby to Słowo stało się właśnie pochodnią nogą moim i światłością na ścieżce naszego codziennego życia. A spraw to dla imienia Jezusa Chrystusa, tego, który był, który jest i który przyjdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Moi kochani, drogie siostry, bracia, ten tekst troszeczkę wyrwany jest z kontekstu, bo to wyznanie Piotra, które rozpoczyna jakby ten fragment, a brzmi od słów: oto my opuściliśmy, co było nasze i poszliśmy za Tobą, ma określony kontekst. Musimy popatrzeć na ten tekst w całości. A mianowicie jest to tekst, który bardzo dobrze znamy, nieraz żeśmy go słyszeli, a mianowicie jest to fragment o, jak tutaj mamy w Ewangelii Łukaszu, pewnym dostojniku. Czyli człowieku zamożnym, wpływowym, bogatym prawdopodobnie, mający swoją pozycję społeczną. A jak to jest napisane, jak możecie sprawdzić w Ewangelii Marka czy Ewangelii Mateusza, tam ten człowiek nazwany jest bogatym młodzieńcem. Więc czy bogaty młodzieniec, czy dostojnik, myślę, że chodzi o jedną i tą samą osobę, bo jedno z drugiego nie wyklucza. I musimy wrócić jakby do początku, bo ten dostojnik, ten bogaty młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa i zadaje mu fundamentalne, tak mi się wydaje, pytanie. A mianowicie ten młodzieniec pyta się, czy ten dostojnik, możecie to prześledzić w 18 wierszu, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Super pytanie, jeżeli chodzi o moją perspektywę duszpasterską, żeby każdy człowiek, którego spotykam na drodze swojego życia, miał i nosił w sobie takie fundamentalne pytanie: po co żyję? Myślę, że to jest modlitwą wielu rodziców, którzy sami są wierzącymi i chcą tą wiarę zaszczepić w swoje dzieci, w swoje wnuki. Modlimy się o to. Prosimy, aby Duch Święty dotknął, aby każdy z naszych członków rodzin osobiście mógł podjąć tą decyzję za Jezusem chętnie. Co? Powędruje. Żeby to nie było z nas, ale żeby to była decyzja każdego młodego, dojrzałego i sędziwego człowieka. Bo wspaniale, ten młody, dostojny człowiek, który miał może wszystko, pozycję społeczną, majątek, pieniądze, miał szacunek, pomimo tego szuka sensu życia, myśli o swoim zbawieniu, zastanawia się, po co żyje, co się stanie z nim, gdy skończy się jego życie, czy pójdzie do wieczności, czy pójdzie do obiecanego Królestwa Bożego. Szuka sensu swojego życia. Może jak nasz reformator Marcin Luther szuka pokoju, bo ma wszystko, ale w jego sercu jest tak naprawdę pustka. Może w sensie materialnym, pozycji społecznej, osiągnięć w swoim życiu jako człowiek sukcesu. Może być zadowolony, może być pewny siebie, może się szczycić, ale przeżywa jakąś duchową pustkę i szuka tego łaskawego Boga, który może sprawiłby, że jego życie nabierze sensu, nabierze celu, nabierze nowej jakości. I ten nasz bohater stawia przed siebie jako człowieka, myślę, szczególnego przed oczyma samego Jezusa. Bo jak czytamy, gdy Pan Jezus zadaje mu pytanie, czy zna przykazania, on odpowiada, że wszystkie te przykazania przestrzega od młodości swojej. Wow. 100%. Kto z was jest tutaj gotowy mi teraz powiedzieć, że w 100% przestrzega wszystkie przykazania? Bo ja nie. Bo ja nie. Moi kochani, zastanówmy się, czy nigdy nas nie poniosły nerwy, emocje, czy czasami nie podnieśliśmy głos na swojego współmałżonka, na swoje dzieci. Czy nigdy nikogo nie obmawiałaś, nie plotkowałeś? Czy w kwestii szóstego przykazania czystości, wierności małżeńskiej, i nie tylko w sensie fizycznych, ale też zmysłowych, zawsze wszystko jest u nas czyściutkie, gładziutkie, piękne, bez skazy, zmazy. A jak jest? Czci ojca swego i matkę swoją. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czy zawsze to pierwsze przykazanie, jam jest Pan Bóg Twój na pierwszym miejscu i nie mam innych bogów, nie wkrada się czasami moje własne ja, moje przeświadczenie, że jestem może jak ten młody człowiek, dostojnik w 100%. I może mam poczucie swojej wartości dobrze, miejmy. Ale czy ten młody człowiek tam trochę nie przeholował, nie przesadził? Ja wiem, że z młodymi ludźmi albo też z tych wyżyn wysoko społecznych czasami brak co? Samokrytyki, nie? Dopiero czym człowiek starszy, to nabiera takiego dystansu do siebie, do życia, do wielu spraw. I wtedy nagle dzieje się coś niezwykłego, bo Pan Jezus mówi, nie negując tego, jednego ci tylko brak. Jakaś rysa się nagle pojawia na tym nieskazitelnym obrazie, który żeśmy sobie może sami z siebie zrobili, stworzyli, tak jak w przypadku tego dostojnika. Bo co Pan Jezus mówi? Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, 22 wiersz, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, bo był bowiem bardzo bogaty. Moi kochani, tu nie chodzi o to, że ten człowiek zasmucił się dlatego, że był bogaty i to bogactwo w jakiś sposób Pan Bóg chciał potępić. Nie, absolutnie. Bądźmy bogatymi. Dochodźmy do dorobku swojego życia swoją pracą, zaradnością, solidnością, uczciwością, bo Pan Bóg chce nam błogosławić. Chce być z Tobą w Twoim miejscu pracy, w Twojej rodzinie. Chce, abyśmy mogli pomnażać swoje dobra materialne. Chce, abyśmy mogli być w swoim etosie pracy, uczciwi, rzetelni, bo wtedy Pan Bóg na pewno będzie błogosławił. Tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, kto jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Czy tak naprawdę ten młody człowiek był zachwycony samym sobą, swoją pobożnością, swoją wyższością, swoją jakością życia, swoim własnym ja, a gdy miał co zaryzykować, zaufać, sprzedaj. No, fajnie się mówi, nie? Fajnie się mówi. Ale pomyślcie o jednej rzeczy teraz, bo to słuchają uczniowie. Tam oni są. Oni może nie są bogatymi młodzieńcami, ani nie pochodzą z zasobnych rodzin, nie mogą siebie nazwać dostojnikami. Ale pamiętacie tego Piotra, który tutaj wysuwa jakby to zdanie, oto my opuściliśmy wszystko, co było nasze i poszliśmy za Tobą. Ten moment, kiedy może on sobie przypomina swoje powołanie tam nad jeziorem Genezaret, kiedy po całej nocy ciężkiej pracy harówki, która okazała się bezowocna, bo w ich sieciach nie było żadnych ryb, ta noc była zmarnowana, nieprzespana. Pojawia się Jezus nagle ze swoim orszakiem ludzi, tłumów, pożycza od tego Szymona Piotra tą łódź, odpływa, naucza i w którymś momencie zwraca się do Szymona Piotra, zarzuć te sieci na połów. Przecież Szymon Piotr dobrze wiedział, że o tej porze się ryb nie łowi. Że to kłóciło się z jego doświadczeniem zawodowym, życiowym. To kłóciło się z tym, co on umiał i na czym się znał w swoim życiu. Jak świeci słońce, jest upał, to wiadomo, że ryby siedzą na samym dnie i szukają te jak ty, gdy jest upał, to nie wystawiam się na słońce jeszcze bardziej, no chyba, że się chce opalić, to tak. Ale szukam cienia, szukam ochłody, szukam schronienia. I tym naturalnym czasem połowu była noc, kiedy ryby żerowały, kiedy szukały, je było łatwo zdobyć, ale nie w środku dnia, w upale, tam jeszcze w Palestynie. Ale popatrzcie się, ten Szymon Piotr zaryzykował. Może ryzykował to, że się wystawi na pośmiewisko. Może zaryzykuje swoją reputację. Może zaryzykuje swoje własne ja, swoje ego, które tak często lubimy chronić. Bo przecież gdy zarzuci i te sieci będą puste, to co? Będzie śmiech na sali. Jego kolegów, przyjaciół, rodziny. Ale co tam jest napisane? W tej samej Ewangelii zresztą. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Zaufanie. Zaryzykowanie. Czy ten młody człowiek, ten dostojnik nie mógłby zaryzykować, jeżeli miał pozycję, miał ręce do pracy gotowe? Czy nie mógłby na nowo odpracować i dojść do takiej samej pozycji? Myślę, że tak. Bo u Boga, jak tam jest napisane, nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy z nas potrafią zaufać, tak jak Szymon Piotr. Zaufać wbrew doświadczeniu, współczesnemu prądowi filozofii życia. Zaryzykować i iść z tym krokiem wiary w nieznane, w niepewne. Ale z kim? Z Jezusem. Za Jezusem chętnie powiem, druję przez różne okoliczności, ale mogę być pewna i pewny, że On mnie nie opuści. Szukajcie najpierw co? Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne On Tobie mnie obiecuje. Będzie Wam dodane. Czy potrafimy uczynić Jezusa Chrystusa tak naprawdę na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy jest to dla nas wyznaniem, albowiem jestem tego pewna, że ani śmierć, ani przyszłość, ani teraźniejszość, ani wysokość, ani głębokość nie zdołają mnie odłączyć od miłości Chrystusowej? Czy tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy się wszystko układa, potrafimy zaśpiewać za Jezusem chętnie powędruję, albo będziemy śpiewać dzisiaj wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko. Pan Bóg nie potrzebuje wszystkiego. Pan Bóg potrzebuje tylko Twojego serca. Czy to serce ma ukryte skarb, jakim jest Bóg? Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tam w tym tekście też jest mowa o tym skarbie w niebie. Czy tym skarbem dla nas jest zawsze, o każdej porze Jezus Chrystus? Czy też może moje własne ja, moja pozycja społeczna, moja młodość i chęć poznania życia i nie potrzebuję do tego bliskości, realności, obecności Boga? Myślę, że każdy z nas musi sam sobie na to odpowiedzieć, ale to jest też pytanie, które dręczyło dalej Piotra. Jeżeli ten, który był takim idealnym jako dostojnik, który praktycznie w 100% miał mniemanie, że przestrzega wszystkie przykazania. Zarazem był bogaty, co w tradycji też i starotestamentowej narodu izraelskiego znaczyło, że miał Boże błogosławieństwo, a odszedł zasmucony, odwrócił się i wtedy to pytanie, 26 wiersz, któż wtedy może być zbawiony? Czy dla nas nie ma szansy? Przecież myśmy porzucili wszystko, opuścili. Przecież ten Szymon Piotr usłyszał to powołanie. Od tej pory co? Ludzi łowić będziesz. Zostawił te sieci, zostawił swą łódź, zostawił swoją rodzinę i poszedł. Bo wtedy bycie uczniem jakiegoś nauczyciela, rabiego, to nie jak dzisiaj uczniowie, którzy chodzą do szkoły, idziemy, myśmy też chodzili od 8 do 14, potem wracamy, mamy dom, mamy rodzinę, mamy swoje hobby, zabawę, nie wiem, idziemy w piłkę grać, spotkać się z koleżankami. Ale wtedy to było naprawdę zrezygnowanie ze swojej rodziny. I dlatego na to tutaj zwraca uwagę Pan Jezus, że ten trud jednak, uważaj, Szymonie Piotrze, nie jest daremny. To, że poświęciliście się mnie bez reszty na 3 lata, nie jest trudem daremnym i rezygnacją. Zaufaliście mnie. Bo gdy mówi, opuściłem dom, to mówi nie o budynku, w sensie wyłącznie jako czegoś, co jest zbudowane z cegły, ale mówi o tym, co jest więzią. Co w tamtych czasach dla takich ludzi jak Szymon Piotr i pozostali uczniowie byli wartością. Wtedy wartością był dom, była rodzina, była żona, była najbliższa rodzina, byli bracia, siostry. To była wartość, zresztą po dzień dzisiejszy na Bliskim Wschodzie. Im więcej dzieci, im większa rodzina, tym większe Boże błogosławieństwo, im większa radość, większa duma. To było coś, co było podstawą. Oni jakby z tego zrezygnowali i zadają teraz pytanie, jak może i my, co ja z tego będę miał? Czy warto było zaryzykować? Czy warto było poświęcić? Bo czytamy psalmy. Ile razy w nich czytamy taki żal psalmistów, którzy mówią, popatrzcie na tych bezbożnych, jak im się żyje dobrze, dostatnie. A ja jestem ci wierny i jestem zwykłą szarą myszką, tak? Ale i te szare myszki, i tym, którym nam się powodzi, bo Pan Bóg błogosławi. Pan Bóg mówi, ja mam o ciebie staranie. Ja ci chcę błogosławić w każdej okoliczności, ale rodzi się to zasadnicze dzisiaj nam pytanie, do czego bardziej jesteś przywiązany? Albo do kogo bardziej jesteś przywiązana? Czy do tego, co doczesne, czy do tego, co wieczne? Czy do tego, co materialne, które niechaj nam służy i z tego korzystajmy na Bożą chwałę i ku pożytkowi naszemu zborowi, kościołowi, rodzinie? Czy też jesteśmy bardziej przywiązani do Jezusa? Moi, pamiętacie tą sytuację, kiedy 200 lat temu na przykład chrześcijanie, protestanci, zwłaszcza w Europie, byli prześladowani. Dlatego, że wyznawali Jezusa Chrystusa. Dlatego, że czytali Boże Słowo. I wielu z nich musiało opuścić wszystko i na przykład popłynęli do Stanów Zjednoczonych. Tam zaczynali od zera. Tam nie czekała na nich żadna cywilizacja. Ale to, co posiadali, to, co ze sobą zabrali, to było co? Największy skarb, Słowo Boże, drogowskaz. Zaufanie bezgraniczne Jezusowi. Czasami nie widzimy jeszcze tego celu. Czasami się nam wydaje, że ten nasz trud wiary jest daremny. Może mamy takie chwile i myśli zwątpienia jak Szymon Piotr. Ale nie odejdź. Nie zrezygnuj. Bo to jest tak, jak ktoś z was może został namówiony, żeby iść w góry, aby zdobyć jakiś szczyt. Myśmy ostatnio z naszym synem poszli na słowackie Tatry. Ja się zawsze trochę boję wysokich gór. Nie mam takiego, powiedzmy, poweru do tego, żeby iść do przodu, ale poszliśmy. Oczywiście był trud, Było zmęczenie, było rezygnacje, były różne chwile zwątpienia, po co ja poszedłem, znowu się tak namęczę, znowu tyle potu, znowu tyle czasu, a to było przez cały dzień, ale warto było. Warto było, moi kochani, jak się człowiek wspiął pomimo tego zmęczenia, zniechęcenia, znużenia, pot się lał, ale jak człowiek zobaczył te piękne widoki, jak człowiek zobaczył tą perspektywę, której z dołu nie ma możliwości zobaczyć, to jest zdumiony, zachwycony i może zaśpiewać jak wielkiś Ty. Bo chcę powiedzieć wam jedno, że to, co najlepsze, i o tym właśnie mówi na koniec nasz dzisiejszy tekst, dopiero jest przed nami. Nie za życia doczesnego. Tutaj Pan Bóg będzie nas prowadził. Jeżeli zaufaliśmy, zawierzyliśmy, to On nas nie opuści. Ale tak naprawdę, gdy przyjdzie kres i koniec naszego życia, to co najlepsze, gdzie ani łez, ani mozołu, ani śmierci już nie będzie. Gdy przychodzi nam przeżywać smutek, rozstanie może z najbliższymi i przeszywa nas ból, gdy boimy się o jutro, to jam nigdy nie sam, bo tak mi mój Pan przyobiecał. Jeśli Bóg jest, młody człowieku, ostoją Twoją, siłą Twoją, to cokolwiek przynosi mi jutro w niepewności tego świata, ja się tego nie muszę bać, bo chwyciłem się tego, który jest Panem nieba i ziemi, tego, co widzialne i niewidzialne. Tak samo dotyczy to każdego z nas w małżeństwie, w rodzinie, czy w sędziwości starości mojego życia. To, co najlepsze, moi kochani, to dopiero przyjdzie z godziną naszej śmierci. Nie jest za nami, ale jest dopiero przed Tobą, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić, co jest w niebie. Niebo to najwspanialsze z miejsc. Łaska, chwała czeka na Ciebie, na Ciebie, na Ciebie. A ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do tego domu Ojca, gdzie wiele jest mieszkań, jak tylko przeze mnie. Dlatego niechaj się nie trwoży, dlatego niechaj się nie lęka serce wasze, ale miejmy tą odwagę, jak ci uczniowie pomimo zwątpienia iść za Jezusem, iść dzień po dniu dla każdej nowej chwili, aby tych sił duchowych udzielał mi mój Bóg. I pomimo tego, że dzisiaj jeszcze nie widzę tej perspektywy, może nie wszedłem jeszcze na ten szczyt, ale chcę tam dojść. Pomimo trudu, znoju, pomimo wysiłku, będzie warto zdobyć ten szczyt, a nie wrócić w połowie drogi. Nie zrezygnować, nie poddać się. Bóg do tego nas zachęca, że to, co najlepsze, to dopiero w życiu wiecznym nas spotka, gdzie ani bólu, ani łez, ani mozołu, ani śmierci już nie będzie. Moi kochani, pewnego rabina bardzo znanego odwiedzili dwaj turyści. Weszli do jego domu i byli zdumieni widokiem jego mieszkania. A mianowicie wszystkie pokoje były wypełnione książkami, a jedyne dwa meble, które tam się znajdowały, to był stół i krzesło. Rabbi, gdzie są twoje meble? Zapytał turysta. Gdzie są twoje? Zreplikował szybko rabin. Moje? Odpowiada turysta. Ja jestem tutaj jedynie przejazdem. Ja też, odpowiedział rabin. Czy ze swoich mebli wszystko zabierzecie do nieba? Myśmy od księdza Olka słyszeli jeszcze jedno takie opowiadanie, że był taki człowiek, który uparł się i uprosił Pana Boga, żeby mógł zabrać walizkę złota do nieba. Pan Bóg mówi, no dobra, jak chcesz, to idź, nie, dobra. Spakował całą walizkę złota, sztabki, nie. Dotarł do nieba, stanął, jak to się mówi, przed świętym Piotrem, taszczy tą walizkę. Szczerze mówiąc, jak to nam ktoś wytłumaczył, dobry matematyk wie, że taką walizkę pełną sztabek złota nie da się unieść. Nie da się unieść, to tak, żeby być realistą, nie. No ale on ją tam taszczył, wytaszczył. Święty Piotr, jak to się mówi, pyta się, no co to masz? O, to są wszystkie moje bogactwa. No pokaż to. Otwiera tą swoją walizkę, taki dumny. A święty Piotr patrzy. O, co ty, chłopie? Kostkę brukową do nieba ciągniesz? Niebo to najwspanialsze z miejsc, moi kochani. Łaska, chwała czeka na Ciebie. Dlatego Chciejmy uchwycić się każdego dnia na nowo tej łaski Bożej miłości. I mimo tego, że czasami przychodzą zwątpienia, czy warto, czy dam radę, po co to poświęcenie i oddanie, jednak chcę zaśpiewać, chcę wyznać. Wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoim musi być. Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze i w społeczności, w bliskości z Tobą być. I w bliskości Twojego Kościoła, w bliskości Twojego Słowa, w bliskości społeczności ludzi wiary. I dlatego póki jesteśmy w tej pielgrzymce, niechaj On każdemu z Was błogosławi, a trwajcie we mnie, a ja we Was. Bo ze mną, mówi Chrystus, przyniesiecie wspaniały owoc wiary, nadziei, miłości. Amen. Módlmy się. Kochany Ojcze w niebie, tak dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam o prawdziwej wartości życia. A zarazem uświadamiasz też i mnie, czy potrafię zaryzykować, choć to nie jest ryzyko. Czy potrafię zaufać Panu Bogu z całego serca, swojej duszy i nie polegać wyłącznie na rozumie, choć ten rozum potrzebuje do mądrego, rozsądnego życia. Czy, Panie, potrafię zawierzyć się i zaufać Tobie na słowo, na Twoje obietnice, że Ty przeprowadzisz mnie przez to doczesne życie, przez różne okoliczności, jak uczniów, przez zwątpienie, przez zdradę, przez zaparcie się, ale nie odrzucisz, bo oni jednak chcieli i byli z Tobą i podążali za Tobą, a nie odeszli jak ten dostojnik zasmucony, obrażony i polegający dalej tylko na swoim własnym ja i swojej rzekomej pobożności. Panie, dlatego my w słabości, niemocy przychodzimy takimi, jakimi jesteśmy, w pokorze i z pokornym sercem, abyś Ty okazał swą łaskę, nawiedził nas, doświadczył nas i udzielił każdemu z osobna teraz takiego posilenia i wzmocnienia, a zarazem uświadomienia, że Ty będziesz ręka w rękę dzielił z nami trudności wszelkie tu, teraz, dziś. Ale tak naprawdę to, co najlepsze, to dopiero przed nami, to dopiero w niebie, to w Twoim Królestwie. To przygotowane jest dla tych, którzy Tobie zaufali, zawierzyli, którzy mogą z nas wyznać, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Którzy mogą wyznać i za apostołem Pawłem, dla mnie życie praktycznie nic nie znaczy wobec świadomości, że wszystko może dopiero tak nabrać prawdziwej wartości wobec śmierci i przemijania. Ale póki tutaj jesteśmy, potrzebujemy odpowiedzialności jednak za nasze życie, to duchowe i fizyczne, tej troski, starania i dbania, naśladowania i powierzania siebie Chrystusowi. Dlatego ucz nas tej mądrości, pokory, zaufania i wiary, abyśmy się nie zawiedli, ale tylko w Bogu pokładali swoją wszelką nadzieję, a Ty nas strzeż, Ty mnie prowadź i bądź tą ostoją najpewniejszą teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami teraz, jak również na wieki wieków. Amen.